wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
U tkanki będziemy dziś czytać Barbary Piórkowskiej, którą witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z ilustracjami Sławomira Lipnickiego. Witam. Po raz pierwszy w naszej audycji ilustrator występuje, znaczy nie zupełnie ilustrator, bo to nie są przecież tak naprawdę ilustracje. To nie jest tak, że, nie wiem, Sienkiewicz Potop napisał, a ktoś mu Kmicica narysował, prawda? To nie o to tutaj chodzi. Ja myślę, że w trakcie naszej rozmowy wyjaśnimy, jakie to są prace właściwie, fotografie z fotografii, prace plastyczne. Nie wiem, jak pan sam to nazywa. Ma pan jakąś swoją nazwę na te swoje...
Coraz bardziej
zdjęcia?
Przekonuję się do tytułu Utkanki.
Książka w jakimś sensie jednak wspólna, prawda? I też chyba wynikająca z waszej znajomości, rozmowy, wcześniejszego spotkania. Więc najpierw poprosiłabym o to, żebyście powiedzieli, co was łączy ważnego dla tej książki. Albo połączyło kiedyś.
Myśmy się spotkali w ogóle w takich okołogdańskich tematach w bibliotece przy ulicy Mariackiej, w filii gdańskiej. I to był chyba projekt Gdańsk od nowa.
Tak.
I tam Sławomir miał swój wykładzik, ja swój. No i się okazało, że rzeczy, o których mówimy, są bardzo zbieżne. I to była taka pierwsza próba rozmowy. Później poszliśmy razem na konferencję Wspólny Pokój, którą organizował Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. To był rok 2012, zdaje się. I tam już się w ogóle okazało, że sposób myślenia o przestrzeni, sposób postrzegania miasta, losy rodzinne, mimo że Sławka rodzina z Wilna, a moja spod Lwowa, że jest tyle punktów wspólnych, że coś trzeba z tym zrobić. I gdzieś tam powstał pomysł na napisanie jakiejś formy literackiej, którą by można było zilustrować. No ale zilustrować czym? No i zaprosiłam Sławomira do współpracy ze względu na, znaczy na to, co tworzył wcześniej i na to też, jaki miał światopogląd. Bardzo nam się to wszystko zespoliło w taką jedną konstrukcję i sądzę, że ta książka bez ilustracji też byłaby niepełna w tej chwili. Bo naprawdę chyba przemyśleliśmy tutaj do szpiku kości, tak, jej konstrukcję i zresztą Sławek skorzystał z mojej osobistej kolekcji zdjęć rodzinnych. Także tutaj poziom zaufania naprawdę się okazał być poziomem, nie wiem, plus 60, tak? I efekt jest naprawdę zaskakujący nawet mnie.
To jest bardzo mocny dialog, jakie te zdjęcia, takie będę nazywać w skrócie, prowadzą z tekstem. Widzimy tutaj jakoś przetworzone, sfotografowane ponownie, czasem w odbiciu, czasem powielone zdjęcia historyczne, rodzinne, czasem bardzo osobiste, czasem bardzo oficjalne i coś, zabawki chyba.
I robione dzieci? W Gdańsku w przewadze, tak? W przewadze.
Mhm. To są właśnie, można by tak opisać proces powstawania tych prac, tych utkanek Basi. Z jednej strony historia zaczęła się od tego, że Basia przyniosła pudełko swoich fotografii rodzinnych.
Nie było pudełko, były takie całe dwa czy trzy pudła, które nam się rozlazły po całym domu, tak jak tutaj to wszystko wyjęło.
Ale to też był punkt zbieżny. Moi rodzice pozostawili też pudło. To nie były albumy. To były pochowane gdzieś w kopertach, nieopisane zdjęcia rodzinne. Widać, że brakowało im czasu lub też pewnej siły, aby uporządkować tą rzeczywistość. Myślę, że takich pudeł w Gdańsku jest sporo. One z jednej strony mogą być nazywane fotografiami rodzinnymi, również czasami spotykam je i są nazywane dokumentalnymi. I wtedy nie do końca rozumiem pewne instytucje, które z jednej strony z fotografii rodzinnych tworzą historię. Utkanki mają charakter właśnie, można powiedzieć, sytuacji odwrotnej. To, co stanowiło jakby historię tą ogólną, powszechną, one zaczynają się jakby skupiać na tym, co jest tak delikatne, co jest pewną grą, co jest odbiciem. I tutaj pojawia się faktycznie w każdej z tych fotografii lustro. Lustro, gdzie z jednej strony nawiązuje do lustra narcyza, doświadczeń traumatycznych, które gdzieś powodują, że istnieje to odbicie, niepewność co do tego, co jest realne. Ale też i obok pojawiają się konstrukcje zabawek, zabawek moich dzieci, które z jednej strony służą i służyły do zbliżenia się do tej realności, do rzeczywistości. A więc pomyślałem sobie, że fotografie Basi To są fotografie osoby, którą w jakiś sposób poznaliśmy i którą oglądam teraz, jak miała, nie wiem, 2 latka, 16.
Nawet nie tyle.
Nawet nie tyle. Mamy, widzę jej
nie widzą, ale
tam
jest Becik, czyli to na pewno nie są 2 lata.
I w tym momencie widzę też historię pojęć, myśli, słów, z których wychodzi. I tak myślałem właśnie o stworzeniu projektu dzięki Basi, bo ten projekt by nie powstał bez niej i bez tego, że ona tak naprawdę chciała, oczekiwała czegoś takiego. I teraz ja zacząłem układać sobie te fotografie, swoją narrację. I bałem się jednego, to znaczy bałem się reakcji rodziców Basi, jak oni, czy są w stanie zaakceptować te swoje ujęcia, tę swoją pamięć w te doświadczenia, które już są nie ich, są mniej intymne, są upublicznione, bo książka jest w sprzedaży, więc wydaje się, że to było dla mnie trudne, jakby ten moment, kiedy tato Basi podszedł do mnie i tak się zastanawiałem, jak on zareaguje.
No i?
I miłe, ogromne, miłe zaskoczenie. To znaczy, on jakby patrzył na te fotografie, jakby one dopełniały to, czym jest jego córka, Basia. On w jakiś sposób tak widzi jej, powiedzmy, szaleństwo i obecność. I wydaje mi się, że te fotografie, ten projekt w jakiś sposób być może przybliżył ich do siebie.
Czy moi rodzice wytrzymują każdy mój projekt artystyczny i to już też zostało jasno w rodzinie powiedziane. Natomiast nie jest tak, że ja nie spytałam się, czy mogę wykorzystać te zdjęcia. Dostałam zgodę, tak, dostałam pozwolenie. No było to ryzyko, tak, co powstanie, ale to myśmy chyba, nikt z nas nie wiedział do końca, jaki będzie ten ostateczny efekt. Natomiast no, łzy wzruszenia były, kiedy dostaliśmy, chyba, znaczy i ja, i rodzina, tak, kiedy spojrzała na to, co jest tutaj efektem pracy, no bo no właściwie trochę tutaj jesteśmy w tych zdjęciach w światach, które już nie istnieją od dawna. Nie istnieje ten Gdańsk, nie żyją dziadkowie moi, którzy są tutaj na zdjęciach. Ja już nie jestem też tym dzieckiem z Beciku.
Ze smoczkiem,
tak?
Tutaj.
Ze smoczkiem, nie da się ukryć. Trochę więcej mówię i trochę mam ostrzejszy jęzor. Przeminęło, tak? Natomiast...
Nie przeminęło, no bo to... właśnie przez te zabawki kolorowe, mhm. takie osobiste, takie intymne, takie aktualne, że tak powiem, mhm. jesteśmy ciągle w teraz. Mhm. Bo w tej książce trochę to tak jest, że my razem z wami idziemy przez Gdańsk, żyjemy w Gdańsku, tak czy inaczej, nawet jeśli tu nie mieszkamy, a tylko pracujemy, ale w tym mieście wiemy, że trupy pod spodem, że ruiny były, że wspomnienia, że Niemcy, że jesteśmy obcy, wszystko. Ale z drugiej strony my żyjemy, prawda? I dzieci nowe się rodzą, już kolejne pokolenia. I to jest coś takiego, że te zdjęcia są w jakiś sposób, ja nie powiem przywrócone, bo one mhm. były cały czas ważne i wartościowe, ale jakby ożywione, przeniesione do współczesności, bliższe, no nie wiem, tak mnie się wydaje. Zresztą oczywiście, że zawsze te zabawki, te konstrukcje wchodzą znowu w jakiś dialog z tymi zdjęciami, nie są obojętne, prawda? Więc mhm. nasuwają jakieś skojarzenia.
No ja powiedziałam, że przeminęło w takim linearnym mhm. kontekście. Natomiast tu się z tobą zgodzę, no też to, co jest tematem tej książki i o czym zresztą mówię już od czasu Szklanki na pająki, czyli wcześniejszej prozy i o czym pewnie będę mówić jeszcze przez jakiś czas, bo jest to temat ważny, no to jest to, jak ta pamięć gra w nas, tak? Pamięć tych wydarzeń, których czasem możemy w ogóle nie być świadomi, ale gdzieś w ciele one zostają gdzieś w naszym otoczeniu, zostają w naszych genach, tak? Dużo się mówi teraz o pamięci genetycznej i ja się bardzo cieszę, bo tutaj, nie wiem, no moja taka schiza wcześniej, tak? Jakiś taki pomysł na ni to literacki, tak? Ni to jakiś ezoteryczny wręcz na istnienie, okazuje się, że ma podłoże naukowe, tak? Że się w badaniach można o tym przekonać, zupełnie mających podłoże naukowe. No i to tak jest, że te teksty, one też próbują wytłumaczyć w jakiś sposób, i tu chyba wejdziemy już do środka książki, wytłumaczyć, dlaczego my w dzisiejszym Gdańsku czujemy się tak, a nie inaczej. Czyli dlaczego jest tak małe, moim zdaniem, poczucie zakorzenienia. Ostatnie wybory, tak, do rad dzielnic. W mojej dzielnicy lekko ponad 7% zainteresowanych, tak, mieszkańców. Taka jakaś obojętność miejska, niechęć do współtworzenia przestrzeni, do opiekowania się tym, co tutaj jest, tak, do proponowania, nie wiem, swojej wersji tego miasta. Skąd to się bierze? Tutaj próbowałam zadać to pytanie i Sławomir mi też trochę pomógł odpowiedzieć.
Są historie przywleczone tutaj też, tak? One żyją w nas.
To znaczy, realizując wcześniejsze projekty, też oparte na fotografii rodzinnej, zwróciłem uwagę, że pewne doświadczenia, one zostały przyniesione, a potem one zostały uaktualnione poprzez dotyk, to znaczy poprzez relacje rodziców do dzieci, dziadków do wnuków. To są sytuacje, kiedy wraz z dotykiem, z czymś niedopowiedzianym, zaczynamy tworzyć samych siebie. I wtedy, kiedy zmieniamy swoje role, stajemy się rodzicami, nie wiem, dziadkami, zaczynamy zmieniać też perspektywę widzenia. Zaczynamy zadawać pytania, które wcześniej w ogóle by nam nie przyszły do głowy. I w tym momencie pojawia się też to pytanie dotyczące przestrzeni, w których może nigdy byśmy nawet nie byli, ale one są czymś dla nas bliskim. Basia mówi o czymś, co jest tą pamięcią genetyczną. Ja bym ją nazwał właśnie tą pamięcią dotyku. To znaczy, to jest ta pamięć, która nie do końca jest biologiczną. Ona jest wzięta jakby z relacji sąsiedzkich, również pamięci sprawowanych rządów. To te doświadczenia powodują, że ktoś jest nerwowy, ktoś nie jest w stanie skupić się na dziecku, ktoś zupełnie jakby myśli inaczej o swoim ciele. W tym momencie, kiedy możemy jakby się nad tym zastanowić, pojawia się również pytanie o tych, których nie ma, a byli nam bliscy. I dlatego też fotografia rodzinna. Przecież oni tam są, na tej fotografii. I zdałem sobie sprawę, że istnieje czasami przejmujące napięcie pomiędzy tłem wydarzeń na tej fotografii, czasami, które gdzieś są uobecnione, a twarzami i osobami, które są na tej fotografii. To jest pytanie, które wydaje się dość istotne, kiedy uczymy się historii powszechnej, gdzie dowiadujemy się o scenie wydarzeń dość obszernie, a brakuje czasu na zwrócenie uwagi na tych, którzy są na tych fotografiach, kim oni byli, z ich codziennością i czym była dla nich ta codzienność. I myślę, że utkanki jakby zwracają uwagę właśnie na ten aspekt codzienności. Nawet chyba tak tekst jest gdzieś budowany, że on jest takim spotykaniem w codzienności tych doświadczeń, które są tak często opisywane jako istotne dla miasta, ale z tej perspektywy zupełnie odwrotnej, tej, która często jakby powodowała, że nie było tej aktywności społecznej, ponieważ ta społeczność nie miała wpływu na rzeczywistość, która ją otaczała i która wydawała im polecenia. Tak? I to jest chyba ta ogromna też dysproporcja, gdzie teraz dopiero uczymy się mieć wpływ na rzeczywistość, która nas otacza i dzięki której możemy się kształtować i następne pokolenia.
I sceną wydarzeń, tak jak tutaj powiedziałaś, dla większości naszych rodzin, znaczy dla tego pokolenia dziadków, były Kresy Rzeczpospolitej. Oczywiście już nie wiem, ile razy przepraszałam Kaszubów, tak, że oni tu byli zawsze, my wiemy, że Günter Grass już to napisał, tak, i to jest amen święte, tak. Natomiast jest rzeczywiście cała masa rodzin, których przodkowie nie pochodzą stąd. Przywędrowali z Kresów Rzeczpospolitej, z Wilna, Lwowa, Grodna, ze swoimi historiami. Czasem przyszli też z centrum Polski, no to tak jak mój tata z Łowicza. Trafili tutaj na to wybrzeże, do Gdańska. Ale zawsze była taka reguła, że to, co było ich przestrzenią, taką i wewnętrzną, tak, i to, co było ich pamięcią, było jednocześnie tymi historiami przywleczonymi. Oni tutaj nigdy nie mieszkali w Gdańsku, w tej przestrzeni, w taki sposób rzeczywisty, realny, stąd może też i właśnie ta niedbałość o przestrzeń, tak powszechna tu w tym mieście. Oni przynieśli ze sobą zupełnie inne światy, zupełnie inne odczuwanie rzeczywistości, inne zapachy, inną architekturę. I będąc rzuceni przez historię do Gdańska, nie tylko do Gdańska, bo myślę, że w tej sytuacji jest więcej miast w Polsce, czyli Wrocław czy Szczecin, tak, czy ziemie odzyskane, tak zwane, czy Mazury, tak, nie za bardzo mogą się zagnieździć do tej pory, tak? Coś tam zgrzyta, pojawiają się tęsknoty, w ogóle nie wiadomo skąd, tak? Za innym odczuwaniem, za inną przestrzenią. I to bardzo potrafi utrudniać życie, ponieważ zazwyczaj jest zupełnie nieuświadomione. No, ta książka też służyć ma temu, żeby to wypłynęło na powierzchnię. Tutaj też... Tytuł pierwotny, może niezbyt dobry, to były właśnie te historie przywleczone, no ale zrezygnowaliśmy wspólnie. Ja tam bardzo długo myślałam, czym to zastąpić, jak to zamienić. I zostały wymyślone te utkanki. No i czym jest utkanka? Utkanka jest jednocześnie czymś bardzo biologicznym, tak? Czyli do tej pamięci genetycznej i DNA, tak? Będę się odnosić z tobą, że pozwolisz. Jako tutaj biologiczny. Jako istota absolutnie związana z ciałem i biologią, ale jednocześnie to są też i tkania, tak? To są też opowieści. No jedno na drugie się nakłada. Tkanka miasta nakłada się na naszą własną tkankę. Opowieść tych, którzy byli tu przed nami, nakłada się na opowieść tych, którzy przyszli skądś, tak? I nam się te światy mieszają. Ja już tu niejednokrotnie opowiadałam o tym podczas promocji książki, że proces pisania, no to było doświadczenie bardzo, znaczy mistyczne z jednej strony.
Wywołałaś duchy po prostu.
Ale z drugiej strony było dosyć upiorne, ponieważ rzeczywiście, no nie wiem, tak jakoś głęboko weszłam w ten proces twórczy, że te przestrzenie autentycznie mi się nakładały, tak? I miałam takie odczucia, że ja już zupełnie nie wiem, czy to ja piszę, czy to pisze moja babka, tak, czy dana przestrzeń, to jest przestrzeń Gdańsk, rok 2013, czy to jest przestrzeń Gdańsk, rok 1945, bo nie wiem, gdzieś tam nocą wracając po prostu mogłam zauważyć, tak, jakichś uciekinierów. Czy to jest w ogóle przestrzeń, nie wiem, z lat 20. wieku XX i nie wiem, gdzieś jestem na stepie, gdzie zupełnie inaczej pachnie, tak? To jest oczywiście jakaś tam kreacja literacka, ale mówię, no bardzo to się nakładało i niemalże poczułam też ten taki rozdźwięk moich dziadków, którzy tutaj przyjechali i no musieli czuć coś takiego. Jednocześnie wielką tęsknotę za tym, co utracili, z drugiej strony fascynację tym nowym miejscem, a jednocześnie na pewno mieli to poczucie, że to miejsce jest tylko na chwilę i że nie wiadomo, czy za rok, dwa nie będą musieli stąd uciekać, przenosić się gdzieś i znowuż nie utracą czegoś bardzo ważnego, czyli czy jest w ogóle sens się tu zagnieżdżać. Myślę, że to pytanie, nie wiem, czy się Sławek ze mną zgodzi, to pytanie jest kluczowe w ogóle też i dla naszego pokolenia, tak? Czy warto tutaj inwestować czas, miejsce, pieniądze, tak? Bo może będziemy musieli stąd uciekać za chwilę. No gdzieś to pokutuje, mam wrażenie.
No to, żeby duszy. Gromadzić zapasy albo przygotować
tak,
sobie drogę
robić przetwory
ucieczki.
Na zimę.
To jest ta pamięć gdzieś tam po przodkach. Ja z Olsztyna jestem, oczywiście rodzice też nie stamtąd. Więc czuję i rozumiem. I czytając utkanki, zaczęłam na nowo myśleć o swoim mieście, bo ja o Gdańsku bym tak nie potrafiła ani opowiedzieć, ani napisać. Natomiast Olsztyn, chociaż dawno w nim nie byłam, zaczynam w jakiś taki sposób właśnie w moim wieku teraz rozumieć. zrozumieć, bardzo biologicznie. Znaczy tak jak tutaj, jakbym ja była faktycznie częścią tego miasta, jakby moja tkanka i tkanka miasta w jakiś sposób się przenikały, były jednym. Nie to, że ja jestem człowiek dumnie przechadzający się po trotuarach, tylko jestem częścią. Tutaj też jestem częścią Stoczni Gdańskiej, Chyloni, w której mieszkam, Wrzeszcza, w którym pracuję, jakoś tak. I teraz tak, mamy utkanki, czyli tak jak wyszywanki, jakieś tam rzeczy wysnute, prawda?
Tak,
jak
wątek pająk, osnowa, ten, tak, oczywiście, dokładnie. To jeszcze jedno symboliczne znaczenie.
Tkanka miasta, nić srebrna, tak? Osnowa, śmierć i tutaj cała ta przeszłość. Z drugiej strony mnie się też bardzo podoba te utkanki, czyli tkanka, u myślnik tkanki, czyli tkanka urbanistyczna, tkanka miasta, coś żywego tak naprawdę. I dlatego bardzo cię proszę teraz, a w ogóle już od dawna czekam na ten moment, żeby ponownie usłyszeć, jak ty czytasz fragment o Stoczni Gdańskiej, jako, a nie będę mówiła jako o czym, no proszę posłuchać i samemu przeżyć.
Litania do Najświętszej Stoczni Gdańskiej, hagiografia o umieraniu miłości i przestrzeni. Stocznia jest martwa. Kobiety stoczniowe martwiły się już dawno, że w takim miejscu, na terenie początku oraz jednak budowy, w przestrzeni startu, poczęcia, narodzin, w obszarze błogosławionych, quite new aktów tworzenia, nie ma pierwiastka cytatego. Pierwiastek ów został zepchnięty dziś szczególnie daleko, na obrzeża miasta, do dzielnic w blokowiskach, ulokowany w mieszkaniach po 56 metrów kwadratowych z wyjściem z klatki na plac zabaw w stronę resztek przyrody ocalałych z Holokaustu budowlanego. Kiedyś latały po tych dzielnicach kruki, kiedyś rosły za blokiem jeżyny, dziś spaceruje się po chodniku z psem, pudlem Yorkshire Terrierem lub Golden Retrieverem. Psem wiernym, wyhodowanym sztucznie z próbówki oczekiwań na smyczce z brylancikiem po szczelnie zamkniętej betonowej drodze z jednym klombem. Pierwiastek kobiecy został upchnięty w małe mieszkania i osiedlowe więzienia ze sklepikiem oraz pawilonem usługowym. Stocznia zaś nie jest miejscem dla kobiet, choć ma nazwę z końcówką żeńską i także ów wyraz został wyrzucony do słownika slangu w przestrzeń słownictwa zapomnianego i wykluczonego. Siedzą zatem kobiety syte i napęczniałe na peryferiach, a wielka macica stocznie obkurcza się, marnieje i już nic z siebie nie wydaje. Jej czas wykruszył się jak betonowe schody. To się nie może zaczynać tak samo przez się. Nie może się przez pączkowanie. Potrzeba matki i ojca. Każda idea musi mieć oboje rodziców i tak było w Gdańsku. Matkę stocznie zapłodnił kiedyś duch miasta leżącego nad samym morzem, z jego częścią portową, wielkim penisem wody. Teraz się robi matce stoczni skrobankę. Części jej ciała budynki, hale, komórki cegieł i tętnice ścieżek, wszystko jest zrujnowane, wyskrobywane jak zalęgłe embriony obcych. Wtargnęły w nią narzędzia medyczne, koparki, buldożery, łopaty. Przesypują nawet na skórek i wrzucają wszystko, co mogłoby jeszcze urosnąć, narodzić się, pożyć. Stocznia nam się wykrwawia. Wyrzuca palce dźwigów w niebo, cieknie brudną wodą w kanale. Zapada się, chudnie, niknie i umiera. Stocznia w nieudanym połogu zostawiona parę lat temu sama sobie. Stocznia po aborcji dzisiaj.
To nie koniec, można sobie doczytać resztę. Znakomity opis, prawda? Stocznia, no stocznia jako kobieta, żywa stocznia. Właściwie to współodczuwałam z nią razem, z tymi rozpaczliwie wyciągniętymi w niebo resztkami dźwigów.
Z tą stocznią to też bardzo ciekawie, bo jest to chyba taki tekst, który tutaj najbardziej jest dyskutowany w tej tak? książce.
Jest też to tekst o kobietach w stoczni.
Tak,
w ogóle.
I ta matczyność, ta kobiecość bardzo się nie podoba. Jakby tutaj usłyszałam już parę recenzji, że ten biologizm jest jakimś takim nietaktem, tak? Tutaj w opisie. Że to też tak się nie powinno przedstawiać w ogóle stoczni. Że ona jednak jest jakimś takim mitem, a tutaj po prostu zostaje sprowadzona do ciała, tak? I ja sobie myślę, że to jest w ogóle też jedna z takich... myślę, z his, tak, naszych czasów, że my chyba też bardzo musimy spychać tę naszą biologię, to nasze ciało na margines, skoro taki opis, który właściwie jest opisem no, totalnie życiowym, tak? Ja tutaj no, myślę, że to nie zrobiłam niczego niezwykłego. No, jakby opisałam
kobiecość. To jest historia stoczni też, tylko że przez kobiecość opisana i stocznie jako kobiety, a także kobiety w stoczni, biorące udział w strajku, pijące dużo kawy, przecież to wszystko jest, a potem tracące pracę, prawda? To wszystko jest powieleniem losów samej stoczni.
I to jest ta właściwość, która być może tak powoduje pewnego rodzaju autoagresję w stosunku do własnego ciała. Stąd być może te komentarze, bo kiedy mówimy o stoczni jako miejscu pracy, to możemy mówić o ekonomii, o polityce, ale kiedy mówimy o stoczni jako opiekunce, tak, to wtedy ta bliskość powoduje dwuznaczność. Z jednej strony mówi o, jeżeli kto jest ten, który się opiekuje i daje możliwość przeżycia tak, tak dużej grupie społecznej, gdańszczan, mieszkańców tego miasta, to też pytanie, jak ich się traktuje, tak? Jak traktuje się miejsce, dzięki któremu mogą przeżyć w tym mieście. Jeżeli pozbywa się stoczni, to w cudzysłowie, Basiu, mówisz o tym, że pozbyto się przestrzeni, która dawała im rację bytu na co dzień. I to jest ważne pytanie, ponieważ często spłyca się, tak jak te fotografie rodzinne. Mówi się o pewnych tabelach, powinnościach ekonomicznych, politycznych, pewnej sprawności lub też braku sprawności decyzyjnej. Ale jeżeli przestaniemy, i to jest chyba ważne, jeżeli przestaniemy myśleć w kategoriach ekonomii miejsca pracy, rozumianego jako przestrzeń bogacenia się, a zrozumiemy, że istnieje ten rodzaj opiekowania się, czyli to jest inny rodzaj ekonomii, to jest opieka albo jest to zarządzanie domem, zarządzanie jakby przestrzenią, która daje życie.
To jest też w ogóle inny sposób myślenia o nas samych, tak? Ja jestem przerażona tutaj jakby takim wykluczeniem, jeszcze do tego wrócę, wykluczeniem cielesności, tak? Jakby odrzuceniem biologii, no bo czytałam komentarze na przykład na trójmiasto.pl i naprawdę, no pojawiły się tam takie teksty, no mówię, no, że budzi to niesmak, tak? Jest nieestetyczne, tak? I ja sobie myślę, no przepraszam bardzo, ciało jest jakie jest. To naprawdę trzeba mieć chyba ten aspekt wyparty bardzo mocno, tak, żeby w tak wrogi sposób się do tego ustosunkowywać, tak. Wydaje mi się, że dobre by było takie patrzenie właśnie kobiece na miasto. Zresztą to jest to, o czym Sławek tutaj mówi w mądrzejszych słowach. Po to wzięłam go tutaj do studia, tak, żeby to ujął po męsku, tak. To jest, mówię, to pielęgnowanie, opiekowanie, tak, no to wydaje mi się, że jakby poprzez to my mamy szansę dotrzeć właśnie do tych rejonów, które są, no, dyskusyjne, do których inaczej nie dotrzemy, no, które inaczej są spychane, nie, na margines. To tylko w tym jest jakaś taka nadzieja, tak, że zmienimy to swoje podejście.
Są wykluczone dzielnice, są dzielnice puste, są dzielnice biurowe, prawda? Ale też my, tak jak tutaj piszesz, idąc przez miasto, w ogóle nie czujemy tego, że idziemy przez miasto. Zamykamy się w sobie, czy w ogóle no, nie jesteśmy całym sobą, bo już nie mówię tylko o cieleśnie, całą świadomością w tym, w czym jesteśmy, a przecież to nasze życie, więc tak jakbyśmy się odcinali w gruncie rzeczy od naszego najbliższego środowiska. I to jak pisze, że przez tyle czasu byliśmy pomiotami, a nie podmiotami, prawda? I też nie mamy tej potrzeby, może nie wierzymy w taką możliwość, żeby to, jak ktoś mówi, najbliższe otoczenie zmieniać, żeby ono było naszym domem też, prawda? Wszystko. No, a z drugiej strony ono się zmienia samo w tej chwili. Tutaj sporo opisów remontów, rozkopywania ulic, to trwa.
Tak.
Ja byłam na Uniwersytecie Gdańskim, widzę, że tam coś mi urosło znowu, jakaś trasa metropolitalna.
Ja zresztą tutaj w tej książce mówię o tym, że to jest taka swoista terapia dla miasta, tak? W jakimś sensie psychologicznym. Nie wiem, no, mamy jakiś kłopot, boli nas dusza, idziemy do psychoterapeuty, podejmujemy proces leczenia, który jest zupełnie normalnym już, tak, normalną czynnością w dzisiejszych czasach. Ale to samo samo się dzieje też na poziomie przestrzeni miasta, tak? Ja się troszeczkę też bawiłam tutaj skojarzeniami, formami, ale coś takiego, no i chyba jest w tym, tak? Że ta tkanka miasta zostaje poddana uleczeniu, tak? Rana zostaje oczyszczona. Rura, z której cieknie, to w jakiś sposób ten wyciek zostaje opanowany, tak? Nie wiem, wstawione zostaje, nie wiem, nowe jakieś urządzenie pompujące, przykryte ziemią, chodnikiem nowym. Już inaczej to wszystko działa, już inaczej się w tym mieście porusza. Zresztą no myślę, że ktoś, kto tutaj był, nie wiem, 10-15 lat temu, może dzisiaj być zaskoczony, tak? Jakby tym efektami tych remontów. Więc ten taki, ta terapia dla psychologiczna miasta, przejawiająca się poprzez remonty, układanie nowych linii tramwajowych, jakieś dogodności dla mieszkańców. No myślę, że to jest taki proces, który no też chyba nam trochę pomaga i też daje nam taką nadzieję, tak, że tu może być w jakiś sposób normalnie.
Normalnie, nie? Też chciałam użyć tego słowa, się zawaham, za... ale jednak normalnie, bo nawet nie tyle lepiej, że człowiek może z przyjemnością czekać na tak sobie szybką, ale jednak kolej miejską, na zupełnie innym peronie, prawda? Bo on jest ładny.
Ja bym znowuż kierował uwagę ku tych, którzy użytkują to miasto. Bo z jednej strony Basia opisuje remonty, ale one są przewrotnie skierowane tak naprawdę na ratowanie tej tkanki, która z jednej strony mówi o codzienności, czyli uczestniczymy w, jak kiedyś w obchodach, w pewnych świętach otwarcia dróg wspaniałych spacerowników i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest to forma świętowania. Kiedy te święta zaczynają być obnażane, okazuje się, że ta codzienność wciąż pozostaje podobna, pomimo tych miejsc, które są modernizowane. Być może problem polega na tym, że aby zacząć mówić o mieście, trzeba skupić się na obywatelach tego miasta, na ich kondycji psychicznych, doświadczeń. Myślę, że nie przerobiono, w jakiś sposób schowano pod dywan pewne doświadczenia, które były po części mitami założycielskimi tego miasta. One wciąż jakby wypływają w różnych sferach. Mówi się tak naprawdę o echo, jako echo tych doświadczeń. A kiedy zadamy pytanie o tych, których nie ma, o ich pamięć, kiedy zadamy pytanie o pamięć tych miejsc, które zostały pozostawione, gdzie ci ludzie zostali wpędzeni, bo jeżeli mówi się, używa pojęć wypędzenia, to można też użyć pojęcia wpędzenia. I ci, którzy zostali wpędzeni, oni również przynieśli ze sobą pewne doświadczenia miejsc, które im były bliskie, które w jakiś sposób zostały naznaczone utratą. I teraz w jaki sposób ci ludzie też tworzyli to miasto. Pamiętam kiedyś spotkanie z osobą, która uczestniczyła w odbudowie miasta Gdańska. I zadałem pytanie, ponieważ interesowała mnie forma architektoniczna. Dlaczego oni musieli odbudowywać miasto, nie będąc wcześniej w tym mieście? Przecież to jest pewna utopia dać komuś fotografię, mapy przed zburzeniem i powiedzieć, że twoje życie będzie polegać na tym, że z tych zgruzów ułóż według projektu, jak z klocków, ponownie to samo miasto. Ale przecież oni swoim ciałem pamiętali zupełnie inne miasta. Więc zadałem pytanie, czy oni mogli wpisać inny rodzaj planów, mieszkań, nie wiem, potrzeb, które przynieśli ze sobą. Okazało się, że nie mogli. Że oczywiście był jeden, taki zwinny architekt, który namotał i ustawił okno nie w tym miejscu, co trzeba. Tak? Bo według planu powinno być zupełnie gdzie indziej. Być może właśnie to, ta niemożność wypowiedzenia siebie, swojego ciała w ten obszar, który był rekonstruowany, spowodował zaburzenia, ogromne zaburzenia. Żyjemy w pewnej imitacji, troszeczkę disneyowskiej. Tak?
Basia pisze Matrix, tak?
Tak. I teraz ciało mówi co innego, tkanka miejska mówi zupełnie coś innego. I teraz z jednej strony nawet turyści są zakłopotani, kiedy oglądają fotografie, tak, miasta, które gdzieś funkcjonowało, gdzie ci, którzy byli w obszarze tego miasta, znali je, oni je współtworzyli. a tak naprawdę reprezentacją, tak, fasadą, która została odbudowana. I jeszcze do tego problem polega na tym, że ci, którzy odbudowywali, poświęcili jednak swoje życie, żeby z tych klocków zbudować ponownie według fotografii miasto, że oni po części utracili coś, co było częścią ich życia. Że nie dość, że odbudowali, poświęcili się, to teraz zapomina się o nich, próbując nanieść narrację renesansową, tak przedwojenną, na miasto, gdzie wykluczono ich heroizm.
No i to jest właśnie bardzo smutne i o to też chyba tak postulujemy, tak, żeby też przypomnieć to, co się tutaj działo też i po wojnie, tak, i sytuację też osób taką i mentalną, tak, fizyczną jak najzupełniej, tak, życia, no, które wyrosło nam tutaj z ruin, tak, żeby w jakiś sposób cały czas doprowadzić do tego, że się tutaj zakorzenimy z tym, co zostało jakby nam dane, tak? Czy nam, czy naszym przodkom.
Albo też stworzymy warunki, aby ci, którzy przyjdą, tak? Bo miasto wciąż żyje. Przychodzą ludzie zewsząd, i emigranci, i imigranci, ale jest to sytuacja, w której my jesteśmy w stanie zmieniać to miasto na naszych zasadach, wiedząc, że nikt do końca nie powinien mieć planu miasta, ani tych fotografii, tak jak to dano naszym, tak, dziadkom, mówiąc, że odbudowujcie. Ustalenie raz na zawsze jakichś planów tego miasta, jakie ono powinno być, nawet jako utopia renesansowego, drobnomieszczańskiego miasta, wielokulturowego, tak, jest tylko utopią, która może usankcjonować przemoc wobec tych, którzy chcą jednak żyć inaczej, po swojemu, w sposób drobny, malutki, tworząc zupełnie rzeczywistość, która nie powinna mieć jednego słusznego, obowiązującego planu.
Jest wiele tych przestrzeni, one się nakładają na siebie i nawet w naszym pokoleniu można by było też te przestrzenie mnożyć, nie wiem, przestrzeń dziecięca, tak, która ma swoje potrzeby, przestrzeń kobieca, która ma zupełnie inne interesy, tak, niż przestrzeń osób starszych. To jest jakby nieustanne dostosowywanie się do potrzeb i też nie wiem, czy ta książka jest manifestem tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, zainteresowania może władz miasta tym, jak jednak obywatele to wszystko widzą, ale na pewno gdzieś w tę stronę idzie, tak? Proponuje inne odczytania przestrzeni niż tylko czysto takie właśnie urbanistyczne, niż czysto oznaczone planem, dlatego że w tym planie można się zgubić i mam tu taki fragment, który mówi o tym, jak ja to zrobiłam, bo mnie się to udało, proszę państwa. I to są, i myślę, że w Gdańsku bardzo często my się możemy otrzeć o szaleństwo, jeżeli tego w jakiś sposób nie ogarniemy, nie rozpoznamy, nie odważymy się wejść, tak, jakby w to, co tutaj nieustannie się miesza i nieustannie gdzieś tam przebija z jakichś innych, nie wiem, przez przestrzeni innych rzeczywistości, ciężko to nazwać, więc spróbowałam to opisać metaforycznie. Wracałyśmy autobusem nocnym z rozpoczęcia słynnego jarmarku. Wracałyśmy autobusem z oznaczeniem N1. Wszystko się dla nas rozpoczynało. Cała ciemna narracja. Tamta noc była święta i miała znamiona wielkiego wybuchu. Wracałyśmy autobusem, w którym panowało Auschwitz oraz przesiedlenie ze wschodu. Byłyśmy stłoczone z innymi przesiedlanymi, z Żydami z getta i ludnością cywilną w pudełku wagonie, w którym zaczynało brakować powietrza, po 40-minutowym postoju przed bramą wyżynną, nieopodal lotu. Za nami stała policja, drzwi się nie domykały i dlatego stałyśmy. Od mężczyzn i kobiet pachniało mężczyznami i kobietami po północy. Znalazły się jakieś dzieci, które płakały. Czemu pani wsiadła z dziećmi? Ktoś spytał. Nie pana sprawa, bo może pan taki bogaty, że ma na taksówkę. Otoczył nas kordon policji i wojska. Owczarki niemieckie i kaukaskie szczekały, czekali, aż dopchnie się ten ostatni pasażer i będzie można zamknąć drzwi i będzie można odjechać w noc ku ciemności hełmu i ujeściska. Ktoś zostawił na peronie torby i nie mógł już wrócić. Nie mógł zostać. Musiał jechać do. A potem zatrzymany przez świętego Chałubińskiego, profesora patologii, stoi znów i wzdycha. Kolejni osadnicy chcą się załapać na ostatni pociąg do Polski. Ktoś rzuca butelką w okno, szyba się rozpada. Powietrze wdziera się do środka, kierowca staje i nie będzie jechał dalej. Ale jesteśmy już za granicą. Całe szczęście nie trzeba się wdrapywać na górę. Nikt już nas nie wygna. Czeka nas jednak kilometr, dwa, trzy na piechotę. Idziemy przez błotnistą budowę. Buduje się nam miasto na naszych oczach w drogę. Idziemy razem z matką z wózkiem. Ona odłącza się po kilkunastu metrach i rezygnuje. My też widzimy za chwilę, że nie da się przejść. Latarni nikt jeszcze nie wstawił. Nikt nie zna tej nowej drogi. Nikt tu nie był. Nie szedł tędy. Beton i niewyrosłe trawniki nie są znane. Wszystko obce i pierwsze, choć eleganckie jak Europa Zachodnia. Zaczyna kropić. Całe szczęście lekko jeszcze. Idziemy naokoło. Według codziennej mapy docieramy do naszych nowych domów, przerażone nocą. Z brudnymi nogami mamy odciski i pęcherze. Jesteśmy chude i osmalone pożarem księżyca, który był przez chwilę, ale też uciekł. Za chmury i za wiatr.
To trochę też my jesteśmy takimi utkankami, co? Wielu narracji. Tych wspomnień tutejszych i tych przywleczonych, naszych osobistych, też tych zasłyszanych, tych, których nas uczono, prawda, całej historii ostatniej. I to tak jakoś tak sobie wyobrażam, też przypominając sobie te ilustracje, zdjęcia w utkankach książce, że to jest tak jakby warstwami ponakładać różne półprzezroczyste plany i my jesteśmy takim trochę przekrojem, prawda, to znaczy to wszystko współistnieje w nas, w naszej świadomości. Tak? Dobrze myślę? No coś w tym rodzaju.
Współistnieje i...
W tym samym czasie różne czasy, tak. Różne narracje, różne przeżycia.
I zależy też, co aktualnie przywołamy, tak? No, co nie jest przeterapeutyzowane i co wymknie się zupełnie bez kontroli, tak? To tak jak z nieprzepracowanym gniewem. Jeżeli nie oswajamy go, to on na pewno w jakiejś całkiem niewinnej dyskusji uderzy ze zdwojoną siłą. Jeżeli zaś jest w jakiś sposób naszym przyjacielem, to potrafimy go kontrolować. I myślę, że tak jest też z tymi przestrzeniami tutaj, tak? Że nagle, zupełnie niespodziewanie w jakimś momencie może dojść do głosu coś, co myśmy w ogóle, nie wiem, myśleli, że dawno przestało mieć znaczenie. Nie?
Znaczy tutaj to miasto też ma cały czas swój potencjał. To znaczy ci, którzy istnieją w tej lasagni doświadczeń.
Lasagna.
Tak.
Oni też mają pewien system wartości, który przywleczony, czy też obecny w nich, on zmieniał rzeczywistość Europy również. I to jest przejmujące, że to właśnie w tym miejscu również, dzięki tym ludziom, którzy byli nasiąknięci tymi doświadczeniami, przecież ci stoczniowcy też byli dziećmi tych, którzy przybyli. Że ci ludzie podjęli decyzję, że mają coś w sobie, co nie pozwala im zostać biernym w stosunku do tego, co się dzieje. I myślę, że to było coś wspaniałego, co zostało przywleczone w to miejsce.
No i jednak zostali też tak. W tym miejscu.
To jest jakby ich siłą, ale też myślę o tych doświadczeniach, że z jednej strony... Na pewno potrzebujemy terapii, to znaczy ci, którzy zostali wyrzuceni, istnieją w poczuciu wstrętu, jak pisze Kristeva, to znaczy oni nie są w stanie zaakceptować siebie, bo część ich samych została niezaakceptowana przez kogoś. Można znać historię, dowiedzieć się, jakie były mechanizmy społeczne, polityczne, powojenne. Nie zmienia to faktu, że to byli sąsiedzi, to byli bliscy ludzie. Dzisiaj w muzeach możemy oglądać fotografie rodzinne. To jest przejmujące. Możemy oglądać, powiedzmy, przykłady sąsiadów różnych wyznań, różnych nacji w formie kartonów, które są tuż przy gablotkach. Jest to przerażające doświadczenie, kiedy uczymy się o sobie w ten sposób. Ja myślę, że rozmowa o przeszłości powinna rozpocząć się faktycznie od tych fotografii rodzinnych. Kiedy te małe narracje, te rytuały codzienności gdzieś jednak będą mieć ten czas, że ktoś wytłumaczy, kto jest na tym zdjęciu, że też będzie w stanie nam opowiedzieć o doświadczeniach, które miały miejsce na tych tłach, że je zrozumiemy, że nie będziemy musieli wciąż jednak polegać na tych wielkich narracjach, czy to przedwojennych, powojennych, że jednak ten czas na zatrzymanie się jest istotny. I powrócę. Myślę, że stocznia, tak, albo te miejsca, które miały swoją chwałę, one też mówią o tym, że to, co zostało przywleczone, jednak ma również swoją siłę i swoją ogromną wartość. I osoby, które gdzieś nabrały tych doświadczeń, one je odnalazły gdzieś w sobie, pomimo tego, że może nawet nie zdawały sobie sprawy, że ją posiadają, że ich miejsca to była wielokulturowość, Wilna, tak, Lwowa, że to były ciągłe negocjacje znaczeń, tak, miejsc, gdzie ten pomnik miał być tu, a może tam, a ci się nie zgadzają, że w tych ludziach to było, że oni byli otwarci, bo musieli ciągle negocjować swoje pochodzenie, znaczenia i tak dalej. Musieli żyć w tej wielości. I być może Gdańsk, nasycony tym, jednak potrafił powiedzieć nie rzeczywistości, która jednak wykluczała tą cielesność coraz bardziej. I stąd być może ta autoagresja, o której mówiliśmy, w momencie, kiedy Basia używa tego skrobanka, tak? Czyli faktycznie jest to przestrzeń, gdzie ktoś jednak miał nadzieję na dziecko, na przyszłość.
Tutaj Sławek jeszcze, to tak może też podsumuję, powiedział o tych wielkich narracjach. I wydaje mi się, że Utkanki to jest też książka o narracjach mikro, tak? O to wielości tych opowieści. Czyli jak to nazwała Agnieszka Drodkiewicz, pisarka z Warszawy, czyli osoba jakby też, która spojrzała na całość z jakby z centrum absolutnego, tak? Ona powiedziała, że tak, to ta książka jest taką wystawą etnograficzną i że jeżeli mielibyśmy nazwać gatunek, który tu uprawiam, to byłaby to wystawa etnograficzna, czyli wielość eksponatów, z których każdy ma znaczenie, każdy jest interesujący, każdy daje swój głos i pokazuje jakąś swoją specyficzną, usadowioną w pewnym kontekście urodę. Także no chyba nie skansen jednak,
nie.
Ale żywa tkanka, tak?
Też z jakąś własną mitologią, legendą, z lisem na ogarnej, tak. W ogóle z lisem, który tu przybył przecież jednak skądś, prawda? Chociaż one oczywiście tu są, biegają po torach, widziałam. Ale kiedy się pojawia w tej narracji, to jest jakimś takim cieniem tej przeszłości wschodniej, wiejskiej, innej, prawda? Takim duchem.
Takim duchem przemykającym się, tak?
Poprzez czas i poprzez
nocy. Przestrzeń, nie? Dla mnie bardzo tajemnicze zwierzę.
Ale też i magiczne u ciebie, bo ono posiada ogromną siłę. To jest coś, co z jednej strony jest z bliskiej natury, tak? W mieście, tak? Czyli nie w tym miejscu, gdzie powinno się znaleźć, ale jednak gdzieś przemyka.
No i nie jest tym lwem gdańskim, tak? Ma zupełnie inne właściwości i zupełnie inną symbolikę. I sobie tak myślę, no, jakby to było, gdybyśmy mieli w herbie dwa lisy. Przecież to by się zupełnie chyba inaczej historia miasta musiała potoczyć.
Postulujesz morświny albo inne jakieś pomysły.
W wolnych chwilach.
Ale dla mnie znakomitą metaforą, też odnoszącą się, tak rozumiem to do tego, co pan mówił, jest to właśnie, że z jednej strony ten lis tajemniczo przemykający się gdzieś tam nocą po ulicach, po gruzach niekoniecznie, a z drugiej strony ta lisia etola po Niemce z oczami z paciorków, szklanymi oczami, prawda? Czyli to jest to, co oni przynieśli, a to, co tu zastali, weszli w rzeczywistość obcą, sztywniejszą, dziwną dla nich, prawda? A jednocześnie cały czas z tym poczuciem, że obca przez kogoś utracona, no bo tak też nie można przestać o tym myśleć, prawda?
Znaczy, i to tło też gdzieś tutaj się zarysowuje. O tym też pamiętamy, tak? Jako jednej z tych wielu ważnych przestrzeni dla tego miasta.
Ona na pewno jest ważna, ale z drugiej strony my żyjemy i z jednej strony wiemy, że historia tych, którzy utracili, tych, którzy są w zupełnie innych przestrzeniach, ale pamiętają, że dla nich jest to bolesne i istotne, żeby nawet zrozumieć relacje pomiędzy mamą a córką, ponieważ to jest część ich pamięci. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że żyją teraz ludzie, którzy też zabiegają o codzienność i że ta pamięć gdzieś ma również zasadność zadawania pytań dotyczących również tych, których nie ma. I to jest ważne, żeby umieć z jednej strony uszanować tych, którzy mają własne mikropamięci, bo Basia, to jest ważne w jej literaturze, te mikropamięci jednak muszą się cały czas ocierać o te wielkie narracje. Mhm. One muszą delikatnie rozkruszyć pewne obszary. Być może właśnie to czasami jest przejmujące, że w żadnym innym mieście tak dużo tej oporu, tej wielkich narracji nie ma swojej struktury, jak właśnie w tym...
Sławek powinien napisać swoją własną książkę jednym słowem, bo też pięknie to tłumaczy. Ja chyba na koniec powiem, że Utkanki można kupić w Instytucie Kultury Miejskiej. Tam serdecznie Państwa zapraszamy. Ulica Długi Targ 39/40. Ale też chyba będziemy mieli jeszcze kilka promocji w Trójmieście w najbliższym czasie, więc zapraszam wszystkich na profil na Facebooku Barbara Piórkowska Pisarka i tam najświeższe wiadomości na ten temat.
To zapraszam. Barbara Piórkowska, Sławomir Lipnicki, Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.